Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
10 minut po 14:00 podobno liczba kotów w polskich schroniskach jest przekroczona pięciokrotnie. W Białymstoku nie mamy schroniska dla kotów takiego oficjalnego, ale to nie znaczy, że tymi bezdomnymi kotami nikt się nie zajmuje. Robi to Fundacja Kotkowo od wielu, wielu już lat. Jednak ten problem z bezdomnymi kotami jest naprawdę ogromny i bardzo trudno go chyba tak jednoznacznie rozwiązać. I właśnie dziś w Ekosferze porozmawiamy dlaczego i czy jest szansa, by pomóc kotom przetrwać zimę. Jaka to jest szansa na tego Burda. Zapraszam do 15:00.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest dzisiaj prezes Fundacji Kotkowa Agata Kilon. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Powiedzmy najpierw, czy ten problem bezdomności kotów jest bardziej złożony niż u psów, bo bardzo dużo mówimy o psach, być może dlatego, że jest u nas schronisko. Natomiast troszeczkę mniej o kotach, a ten problem jest też ogromny.
Tak, znaczy trudno powiedzieć, że jest bardziej złożony, ponieważ i pieski, i kotki to są żywe stworzenia, które potrzebują naszej uwagi, często pomocy. Stają się bezdomne przeważnie z winy ludzi. Nawet jeżeli dany kotek urodził się w piwnicy albo urodził się gdzieś pod krzaczkiem, to nie znaczy, że tego chciał, tylko z jakichś powodów jego mama bądź też jego potomkowie na tą ulicę trafili. Rzadko bywa tak, że koty żyją od kilku pokoleń na ulicy i się tam rodzą. Przeważnie są to koty, które w jakiś sposób zostały wyrzucone, zgubiły się, no jest to jednak wina człowieka. Natomiast co do problemu bezdomności, jest on porównywalny, chociaż to są zupełnie inne konstrukcje psychiczne, dlatego że koty może są trochę mniej widoczne. One są takie bardziej może nieśmiałe, potrafią się dobrze ukryć w przestrzeni miejskiej i są określone momenty, określone miejsca, gdzie te koty bardziej widać. Natomiast tak idąc sobie ulicą, kotów nie widzimy, natomiast bezdomne pieski widzimy, bo one są takie bardziej kontaktowe może i większe i biegają sobie stadami i to jest takie bardziej rzucające się w oczy. Koty natomiast są gdzieś upchane w jakichś krzaczkach, piwnicach i osoby, które tam mieszkają, o tym wiedzą. Natomiast tak generalnie nie rzuca się to tak bardzo w oczy.
Ile wynosi przeciętna długość życia kota bezdomnego?
Jeżeli masz szczęście, to jest kilka lat. Natomiast przeważnie rok, półtora roku. Oczywiście zdarzają się ewenementy. Mamy taką wspaniałą panią karmicielkę, która mieszka na ulicy Towarowej i ta pani karmicielka ma pod swoją opieką koty, które żyją lat kilkanaście, pomimo iż obok jest ruchliwa ulica i faktycznie giną na tej ulicy jej koty, natomiast są tam koty, które żyją naprawdę kilkanaście lat, zadbane, wysterylizowane, odrobaczane i to jest taki wzór dla innych osób, jak można się tymi bezdomniakami zajmować.
Ale to jest tak, jak mówimy, jest to wyjątek, prawda? Bo jeżeli kot bezdomny żyje, czy dziki, bo potem sobie porozmawiamy o różnicach, jeżeli żyje te 2-3 lata, a w domu naszym nawet potrafi 20, do 20, tak. No to jest też bardzo poważny problem bezdomności jakby i dlaczego warto z tą bezdomnością walczyć. No właśnie, co się tym kotom, które żyją 2-3 lata, 4 do 5 dzieje najczęściej? No jakie są niebezpieczeństwa kota? Czekają na kota bezdomnego.
To pierwszym wrogiem takich kotów jest człowiek, a drugim choroby. Człowiek w postaci samochodów również, ponieważ tutaj kierowcy, auta, wypadki, które się im zdarzają, ale też choroby. Mamy bardzo poważne choroby, które takie populacje kotów wolnożyjących trzebią. To są choroby wirusowe, przenoszą się pomiędzy nimi. Tak naprawdę są całe stada zakażone, dajmy na to wirusową białaczką albo kocim HIV. I te koty mają szansę na długie i szczęśliwe życie w dobrych warunkach. Czyli kot z takim wirusem, będąc nosicielem, może żyć lat kilkanaście w dobrych warunkach domowych, zadbany, kochany, głaskany i bez stresów. Natomiast życie kota bezdomnego, wolno żyjącego, obfituje w stresy i trudne sytuacje. Także zimno, także jeżeli chodzi o wartości pokarmowe, które dostaje, to tutaj marnie. Więc takie koty żyją naprawdę bardzo krótko i te populacje się kurczą, ale są one na tyle niebezpieczne, że to jest zakaźne, czyli te choroby mogą przenieść się też na inne koty, na koty wychodzące, na koty, które spotykają z innych regionów, tak więc no warto...
Na człowieka nie raczej, nie, bo kocie choroby się
generalnie kocie choroby, właśnie to jest taki mit, no można się od kota, jak się ktoś bardzo uprze, zarazić jakimiś takimi specyficznymi jednostkami chorobowymi, ale to są tak rzadkie przypadki, że właściwie jest to na marginesie błędu.
Które roznoszą przeciwnicy kotów, prawda?
Tak, tak, to takie ploteczki.
Czyli te przyczyny i to, że koty te bezdomne żyją te 2-3 lata, to giną pod samochodami, to jest niebezpieczeństwo, choroby zamarzają, tutaj się zbliża zima, więc dlatego będziemy troszeczkę więcej na ten temat za chwilę mówić, no, lub upały, ludzie tak, też, czyli tak, to wszystko jest związane z człowiekiem, z takim zagrożeniem, a właśnie wróćmy do tych chorób, bo ostatnio na portalach społecznościowych pojawiły się takie artykuły i takie ostrzeżenia od miłośników kotów, że podobno szaleje taka choroba panleukopenia.
Dokładnie.
Co się dzieje? To jest taki wyjątkowy rok? Do tej pory tego nie było w takiej skali?
Tak. Musimy przyznać, że bardzo dużo mamy zachorowań właściwie od roku. Wcześniej to było takie incydentalne, czyli to był sobie przypadek wiosną, przypadek jesienią.
To jest tyfus koci, tak, gdyby ktoś nie kojarzył sobie samej nazwy, bo nazwa jest trudna.
Parę kotów umarło, no było smutno, ale to się kończyło i dało się to jakoś opanować. Natomiast mniej więcej od roku to jest właściwie ustawicznie, czyli z różnych miejsc w regionie są zgłaszane przypadki, że kotki są marne, osowiałe, wymiotują, mają biegunkę, bo to są takie typowe objawy. Przeważnie osoby, które takimi kotami się zajmują, jeżeli są to koty wolno żyjące, to mówią, że ktoś im wytruł koty. To niekoniecznie tak jest. Znaczy oczywiście zdarzają się takie przypadki, nie powiem, że nie, ale tutaj 90% takich sytuacji to jest właśnie wirus, który jest bardzo zakaźny. To jest odpowiednik prawowirozy u psów. Tak jak afrykański pomór świń też. Od samego patrzenia można się zarazić. I to jest bardzo niebezpieczne dla małych kotków, kotów nieszczepionych.
One... Które umierają w ciągu kilku godzin podobno.
Dokładnie. To jest tak, że jest to bardzo podstępna choroba, ponieważ kotek, który jest nosicielem, czyli zetknął się już z wirusem, przez kilka dni nie wykazuje żadnych objawów. No i znajdujemy takiego kotka, niesiemy do innych kotków, które mamy i w rezultacie zaraża się całe stado, które tam, dajmy na to, jest gdzieś w domu albo na kwarantannie i mogą umrzeć wszystkie. Niestety, jeżeli chodzi o leczenie, to jest takie leczenie bardziej objawowe. No niektóre przeżyją, niektóre nie. Są surowice, które mogą temu zapobiegać. Niestety są one bardzo trudno dostępne w Polsce, właściwie zupełnie niedostępne. Więc no takim jedynym ratunkiem jest zmniejszenie możliwości rozwoju tego wirusa poprzez szczepienia, bo koty szczepione na to nie chorują, jeżeli już to bardzo, bardzo łagodnie. Więc jeżeli będziemy szczepić nasze koty domowe, koty wychodzące, to ten wirus będzie miał mniejszą szansę na to, żeby znaleźć sobie takie odpowiednie warunki do tego, żeby się namnażać. A tutaj, no, nie ukrywajmy, mieliśmy kilka takich słabszych zim. Było ciepło, kotów zrobiło się dużo, naprawdę ogromne ilości, bo kocice dały radę wyrobić się z 3 miotami w roku i natura uznała, że kotów jest za dużo i jakoś sobie musi z tym radzić. Powstał wirus, wirus mutuje, wirus zaraża inne koty i naprawdę nie tylko w Białymstoku, ale też Sokółka, Łapy. Z terenu podmiejskiego przyjeżdżają koty, które już są zakażone i tak, no, czasami udaje się uratować, ale niestety rzadko.
No właśnie, jakie są takie objawy najbardziej charakterystyczne? One są późne dosyć, bo to po kilku dniach i dosłownie kot umiera w ciągu kilku godzin. To jak możemy stwierdzić, no bo nie każdego stać na to, żeby pojechać do weterynarza i zbadać.
Problem jest taki, że na początku to nawet weterynarz nie potrafi powiedzieć, że ten kotek jest zarażony, bo tego ani nie widać, ani nie da się wykryć żadnym testem. Można to
już
zauważyć.
A przed objawami można na przykład, no właśnie, test
nie da się.
Nie da się.
Są testy, które są wykonywane już w momencie, kiedy występują objawy, to już weterynarze wiedzą na pewno, ale dla wielu zwierzaków to jest za późno. Przeważnie jest tak, że jeżeli jest wykonywany test u jednego kociaka z miotu, no to ten już niestety jest skazany na porażkę, tak, czyli skazany na śmierć, natomiast często udaje się uratować te pozostałe. I wiele osób ma do nas czasami pretensje, teraz zwłaszcza, że dzwonią i mówią, znalazłem kotka, zabierajcie natychmiast. A ja tłumaczę, że my chętnie zabierzemy, ale ten kotek gdzieś powinien przez 10-12 dni pobyć, żeby po pierwsze dowiedzieć się, czy on nie jest zarażony wirusem, a po drugie, czy nie złapie tego w jakiejś lecznicy, w której koty mieszkają. A ta osoba mi mówi, ale on jest taki zdrowy, taki wesoły. No oczywiście, cieszymy się z tego.
Przez 5-10 dni,
dokładnie,
a potem się może...
To właśnie tak polega na tym ta choroba, wątroba, że one są wesołe i zdrowe przez kilka dni, a potem psują się dosłownie o godzinie 15, a o godzinie 20 nie żyją. I nie da się tego stwierdzić wcześniej, dlatego to jest takie groźne. Dlatego właśnie tak warto własnego kotka szczepić, jeżeli posiadamy, jeżeli kilka, to też. Natomiast jeżeli znajdziemy jakiegoś malucha, to wykazać się właśnie taką empatią i sercem, bo my staramy się nie odmówić pomocy, tylko też zdajemy sobie sprawę, że jeżeli ten kotek trafi do miejsca, gdzie wirus występował nawet pół roku wcześniej, to istnieje obawa, że zostanie zarażony i że umrze. Natomiast też nie możemy takiego kotka prosto z ulicy włączyć do stada kotków, które są już po kwarantannie, pomimo iż jest zdrowy, sympatyczny i wesoły, dlatego że my będziemy to wiedzieć dopiero po kilku dniach.
Właśnie, bo my mówimy tutaj o młodych kotach, że najczęściej dotyczy to teraz młodych kotów, które bardzo szybko giną z powodu tego wirusa. Natomiast czy dotyczy to też kotów wychodzących, starszych?
Tak, niestety.
To nie jest tylko tak, że...
Również. Do tej pory wirus był na tyle łagodny, że koty dorosłe właściwie nie chorowały. Nawet jeżeli te były nieszczepione, no w dobrych warunkach hodowane, nie chorowały. Natomiast ostatnio mieliśmy kilka zgłoszeń z lecznic kotów, które były dorosłe, wychodzące, nieszczepione, które przechorowały to mniej lub bardziej ciężko. No i też zdarzyło się, że kotek, który był u pana w domu przez kilka lat, 3 czy 4 lata, trafił do miejsca, gdzie był właściwie nie powinien zachorować, bo to też kot z dobrych warunków, gdzie wcześniej był wirus i kotek się pochorował i po 3 dniach odszedł. Wcześniej się to nie zdarzało, więc może jakaś mutacja wirusa, może stres związany ze zmianą miejsca to sprawił, ale no, ten kotek się rozstał z tym światem, więc lepiej bezpieczniej na pewno kotka zaszczepić.
A czy to był kotek, który był cały czas w domu, czy wychodzący? Bo tutaj
był
jeszcze
kotek
chciałam.
Cały czas w domu.
No właśnie chciałam do tego nawiązać, że ci, którzy mają koty niewychodzące, to wcale nie jest tak, że mogą spać spokojnie.
Trafił po prostu do domu, do pani, która jakiś czas temu wzięła z ulicy kotka, który wykazywał podejrzane objawy, w końcu umarł. No pani nie zdawała sobie sprawy, co to jest, a ponieważ wirus przebywa w tych pomieszczeniach, jeżeli nie jest właściwie odkażone, a mieszkanie trudno jest odkażyć, właściwie jest to niemożliwe, przez rok, półtora roku, więc on tam gdzieś się może czaić i może zarażać.
Czyli też nie możemy się czuć bezpiecznie wszyscy ci, którzy mają koty niewychodzące, bo czy jest taka możliwość, że przyniesiemy na przykład ten wirus na butach?
Tak, dokładnie. No jest to troszkę mniejsza szansa, bo ten kontakt bezpośredni z jakimiś wydzielinami jest najbardziej niebezpieczny. Natomiast na pewno nasze koty będą bezpieczniejsze, jeżeli będą zaszczepione.
A odkażanie, na czym mogłoby polegać? Czy to są specjalne preparaty, czy gorąca woda na przykład może te miejsca, gdzie butami chodzimy?
Akurat ten wirus jest niewrażliwy na temperaturę, czyli on potrafi przetrwać zarówno duże mrozy, jak i upały. No może gotowania niekoniecznie, no ale podłogi sobie nie wygotujemy, ani butów raczej. Są lampy bakteriobójcze w lecznicach, no właśnie dzięki temu lecznice funkcjonują, bo inaczej to strach byłoby pójść, ale lecznice starają się odkażać i uważać. Natomiast są chlor tutaj, środki typu do łazienki. One jak najbardziej tego wirusa zabijają, no ale też wiadomo, że nie wszystkie powierzchnie da się tym umyć, więc są środki specjalistyczne również, które mogą pomóc, szpitalne, środki, które można kupić, ale no też no nie popadajmy w paranoję, nie będziemy za każdym razem po przyjściu do domu przechodzić przez matę dezynfekcyjną.
Dokładnie.
Bo nie dajmy się zwariować.
Bo tych mat już mamy z różnych innych chorób.
Tak, dokładnie.
Też bardzo dużo, także, no ale trzeba uważać, trzeba o tym wiedzieć, że wśród kotów akurat teraz wyjątkowo jest dużo kotów, które chorują na taką chorobę. No i szczepienia, tak? Szczepienia to jest podstawa kotów, jeżeli chcemy się w jakiś sposób zabezpieczyć, no bo nigdy nic nie da nam tutaj gwarancji. Ile kotów kotkowo przyjmuje miesięcznie, rocznie? Nie wiem, czy macie takie w ogóle dane statystyczne.
Mamy oczywiście, przy czym to też trudno powiedzieć, ponieważ są koty, które trafiają do nas tylko na taki serwis weterynaryjny, czyli odpchlenie, odrobaczenie i mówią, że mają katar i chciałyby się podleczyć. No to tych kotów jest kilkadziesiąt w ciągu miesiąca. 30-40 dokładnie.
Czyli praktycznie średnio jeden kot, jeden, dwa koty dziennie.
Oj, w sezonie to nawet więcej, kilkanaście. Natomiast takie koty, które trafiają do nas sensu stricto, czyli muszą zamieszkać, bo nie ma co z nimi zrobić, to jest 20 do 40 kotów miesięcznie w sezonie, czyli w takim okresie letnim, jesiennym, wiosennym. Natomiast zimą jest około 10, 12, 15. To jest takie błogie bezkocie, kiedy tych kotów zdecydowanie trafia do nas mniej. Dużo jest kotów, które też w jakiś sposób trafiają do nas, ale dzięki środkom z Urzędu Miasta albo ościennych gmin są tylko jako sterylizowane, znaczy aż sterylizowane i potem wracają na swój teren i takich kotów średnio miesięcznie jest około 200, które no, tylko trafiają, są badane, sterylizowane, kastrowane, wypuszczane.
Też to no, macie pełne ręce roboty.
Bardzo, tak dokładnie, bardzo, nie nudzimy się zdecydowanie.
Bardzo, bardzo dużo. Jak właśnie funkcjonuje Kotkowo? Jak to wygląda? Bo no, my znamy też z doświadczenia, my jako media wiem, że i schronisko i ci wszyscy, którzy opiekują się psami i kotami, to niestety z doświadczenia znamy to, że bardzo wiele osób ma taki roszczeniowy stosunek trochę, czy do fundacji, czy do mediów. A to no, zwłaszcza w waszej sytuacji, wy jesteście fundacją, nie organizacją jako taką, to nie macie własnego schroniska, które podlega pod miasto, aczkolwiek miasto wam was wspiera, o tym też powiemy. No jak funkcjonuje Kotkowo? Czy każdy może zadzwonić do każdego kota, pojedziecie, każdy może wam podrzucać, wrzucać i...
Wolelibyśmy zdecydowanie tego uniknąć.
No ale macie takie przypadki.
Tak, dokładnie. Bardzo wiele osób dzwoni tak mocno roszczeniowo, mówiąc, że przyjeżdżajcie natychmiast, zabierajcie, bo tutaj kotek chodzi, miauczy. Albo nawet, bo mi się kotka okociła w domu, to też się zdarza. I takie tłumaczenie, że to nie jest dobre miejsce, żeby kocięta zabrać do jakiejś klatki, to nie zawsze trafia do danej osoby. To jest w większości wolontariat, to znaczy no, nasze osoby, które zajmują się kotami, pracują też zawodowo, mają swoje rodziny, swoje sprawy i poświęcają dużo czasu, energii, serca tym zwierzakom. I
to no, są niestety, po prostu wolontariusze,
dokładnie, prawda? Nie zawsze mogą rzucić wszystko, obiad, dziecko albo pracę i pobiec i kota ratować, więc tutaj też pewna doza wyrozumiałości. My zawsze staramy się zachęcać te osoby, które dzwonią, żeby pomogły za naszym pośrednictwem danemu zwierzakowi. No bo ja nie mogę wziąć kota do domu, bo mam męża, dziecko, wyjeżdżam jutro na Barbados albo jestem w ciąży, to tak najbardziej standardowo, albo mam alergię jeszcze do tego, czasami nawet wszystko razem. No ale też nie ukrywajmy, jeżeli mamy dom, mieszkamy w domu, to zawsze znajdzie się jakiś kawałek piwnicy, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, garażu, gdzie przez kilka dni kota można przetrzymać, a w międzyczasie zwolni się dla niego miejsce. Czasami jest tak, że taka osoba może kot gdzieś podwieźć. Czasami jest tak, że może znaleźć wśród znajomych jakieś schronienie dla niego na kilka dni. I muszę powiedzieć, że w bardzo wielu przypadkach udaje się namówić dzwoniących, piszących do takiej pomocy. I te osoby mają taką satysfakcję, że pomogły, że zrobiły coś dobrego, a nie tylko zrzuciły na kogoś. Oczywiście są osoby, które nawet zrzucając na kogoś mają satysfakcję, ale to jest takie bardzo sympatyczne, jeżeli spotykamy się z takim pozytywnym odzewem, kiedy dana osoba znajdująca, nie wiem, 3 kociaczki w kartonie mówi, no dobrze, to rozumiem, że jest ciężko, że są choroby, ja je przetrzymam przez kilka dni, a potem pomyślimy. I faktycznie, no my zapewniamy opiekę weterynaryjną, zapewniamy jakieś jedzonko, żwirek, sesję fotograficzną i potem, jeżeli zwalnia się miejsce w jakimś bezpiecznym otoczeniu, no te kotki mogą się przeprowadzić. Ale często też jest tak, że po tym pierwszym szoku związanym ze znalezieniem zwierzaków okazuje się, że one mogą przez dłuższy czas zostać, znaczy dłuższy czas, najmniej 2 tygodnie, 3 tygodnie, nie mówię o latach, w danym miejscu i mogą już stamtąd szukać domu i wszyscy są szczęśliwi, zwierzaki są bezpieczne i tak jest najfajniej.
Mówi pani Agato o tym, że wiele osób telefonuje i na przykład informuje, zabierzcie ode mnie koty, bo urodziła moja kotka i ja nie wiem, co z nimi zrobić. Muszę oddać kota, bo wyjeżdżam. Nagle dostałam alergii na kota, chociaż nigdy, czy na małe kotki, a miałam tylko jednego. To trochę świadczy o takiej nieodpowiedzialności jakby niektórych osób. Czy ta odpowiedzialność, my o tym wielokrotnie rozmawiamy przy okazji właśnie spotkań, czy ta odpowiedzialność nieco wzrasta, czy dalej jest tak samo
muszę
świadomość?
Muszę powiedzieć,
może, tak to nazwijmy.
Że jest dużo lepiej. To może ryzykowne stwierdzenie, ale naprawdę jest dużo lepiej, ponieważ wiosną zwykle, właśnie zimą jeszcze, organizujemy akcję sterylizacji i tak zwykle to promujemy, wieszamy plakaty, mówimy o tym w mediach. I wcześniej, no owszem, zgłaszało się kilkadziesiąt osób, co bardzo nas cieszy. W tym roku natomiast było tak, że ludzie już wcześniej zaczynali dopytywać się, kiedy to będzie, bo mam kotkę, bo chciałbym wysterylizować, żeby nie było kociąt. I to naprawdę takie bardzo pozytywne, więc mamy nadzieję, że z biegiem lat, z biegiem dni będzie coraz lepiej i coraz mniej tych niechcianych kotów będzie lądowało na ulicy. Natomiast no nie ukrywajmy, w każdej sytuacji zdarzają się też jednostki, które są niereformowalne i będą uważały, że ich kicia jest na tyle słodka, że musi te kocięta rodzić, chociaż nie ma co z nimi zrobić potem i zabierajcie natychmiast, ale ona musi zostać matką przynajmniej raz.
W roku, tak, to jest.
W roku właśnie. Albo przynajmniej w ogóle raz, bo tak słyszałem, że inaczej zwariuje, no to zwykle mówię takiej osobie, dobrze by było teraz od tej osoby, od której to było usłyszane, to te kocięta w koszyczku sprezentować, niech szuka im domów, skoro była taka mądra i takie światłe rady proponowała, to bardzo wiele tych kociąt, pierwszych kotek trafia na ulicę, trafia do nas, więc to nie jest wcale takie dobre i ani mądre, bo no, porody są średnią przyjemnością również dla kotów i naprawdę kocica dzieci mieć nie musi, zwłaszcza jeżeli nie mamy co z nimi zrobić, a przeważnie nie mamy. Naprawdę nie zdarzyło mi się, żeby ktoś napisał do nas, że ma jakiś tam problem, a kotka jego urodziła kocięta i wszyscy z pocałowaniem ręki je wzięli. Nie, raczej jest tak, że mieli wziąć, ale się rozmyślili i zróbcie coś teraz z tym. Kocięta ma już, dajmy na to, 4 miesiące i ja nie mogę ich hodować. No wcześniej były słodkie, były malutkie, się nie rozłaziły, tak fajnie było na nie patrzeć, a teraz zaczynają broić i trzeba jeszcze karmić, co gorsza.
I zabierzcie je, bo ja już nie wiem, co mam zrobić z tym, tak?
Tak, dokładnie. Też tutaj, no niestety, prym wiodą działkowcy, już nie mówię, że osoby, które mają koty w domu, ale no, na wielu działkach niestety koty są, znaczy niestety właściwie.
Działkowcy oswajają koty w ciągu roku, dając im jeść, tak. Wtedy, kiedy są, a kiedy przychodzi zima.
To już wtedy niekoniecznie zabierajcie koty i kiedy pytam, co mamy z nimi zrobić, no zamknijcie je gdzieś. Świetnie, tylko koty, które są wychowane na wolności, półdzikie, one nie funkcjonują w klatce, to dla nich jest więzienie. Nie da się im wytłumaczyć, że to dla ich dobra, bo tutaj będą miały ciepło i będą miały miskę. Zresztą nawet człowiek, który byłby zamknięty w więzieniu na zimę, dlatego, że tam by było mu ciepło i byłby karmiony, nie byłby przeszczęśliwy. Koty są z natury wolne i jeżeli urodziły się na wolności, to bardzo źle to znoszą. Też mamy takie sytuacje działkowców, którzy dzwonią i mówią, że no były kocięta, urodziły się wiosną, takie fajne były, biegały tu po trawce, ale teraz wiecie, ja wyjeżdżam, ja nie będę przyjeżdżać zimą i co my z nimi zrobimy? Ja mówię, no nie wiem, wie pan, u nas w naszym klimacie było do przewidzenia, że będzie zima i że może nawet śnieg czasami będzie i że trzeba będzie przyjechać i te zwierzaki, które są do pana przyzwyczajone, do pani przyzwyczajone, podkarmić i nie pozwolić im zginąć. Natomiast to jest naprawdę proste, bo jeżeli byśmy wcześniej zauważyli, że przychodzi kocica i byśmy ją poddali sterylizacji, to byłaby jedna kocica, która radzi sobie i nawet zimą jest w stanie tam karmiona raz na jakiś czas przetrwać. Natomiast kocięta, które się urodzą, to zwiększają tak jakby ilość drapieżników na danym terenie. Ilość myszek może im nie wystarczyć i biednych ptaszków. W związku z tym faktycznie będzie z tym problem. A wystarczyłoby pomyśleć wcześniej, że ta kocica, która przychodzi, to nie ma tak, że ona sobie pójdzie. Ona owszem pójdzie, ale wróci z dziećmi, synowie z żonami, córki z mężami. I będzie ogromne stado, które będzie wszystkim przeszkadzać, więc no przede wszystkim myślenie.
I wtedy ratuj kotkowo.
Ratuj, dokładnie. I te osoby mówią, ale nie da się złapać. Ja mówię, każdy kot da się złapać prędzej czy później, zwłaszcza przez osobę, która go karmi. Miasto zapewnia możliwość finansowania zabiegów, my pomagamy w odłowieniu. Często jest tak, że jeżeli dana osoba, no bo rozumiem babcię, która ma lat 80+, niekoniecznie będzie w stanie złapać kota i go przywieźć, ale często zdarzają się osoby w sile wieku, które mają lat, nie wiem, 30-40 z samochodami, jeżdżą na działkę i też przyjeżdżają wolontariusze, żeby łapać.
Raczej w większości koty. W tej chwili, więc.
Dokładnie. I to jest takie, może też jest, no, chcemy pomóc, tak, ale wiadomo, że jeżeli te dziewczyny będą miały kolejkę, która będzie tak naprawdę u osób, które mogłyby poradzić sobie, pożyczając klatkę albo transporterek, to potem mogą nie trafić do takiej babci 80+, która naprawdę serce całe wkłada, ale sobie sama nie poradzi ze zwierzakami.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest dzisiaj prezes Fundacji Kotkowa Agata Kilon, bo o kotach bezdomnych i o problemie, który no, być może się zacznie, bo to zima jest największym zawsze problemem. Rozmawiamy o tej bezdomności. Jakie są przyczyny bezdomności kotów?
Oj, różne. Przeważnie ludzie. Tak, tutaj niestety na ludzi trzeba zwalić, bo koty się mnożą. Niezależnie od tego, czy nasze domowe, czy te bezdomne pod blokiem. No jeżeli nie zareagujemy, to niestety samo to się nie rozwiąże. nieodpowiedzialne adopcje, czyli mamy sytuację, że dziecko chce kotka, to weźmiemy, a potem kotek nie pasuje.
No tak, urodziny się zbliżają, imieniny, święta i tak dalej.
To może wywieziemy kotka na wieś, bo przestał nam już pasować, bo dostaliśmy alergii i też no, nie będziemy się wysilać i szukać mu domu pod blokiem, też mu będzie wesoło, bo tam tyle innych kotów jest, więc na pewno nic mu się nie stanie i naszemu kotkowi z domu. Czasami jest tak, że ktoś umiera, że ktoś trafia do domu opieki, do szpitala i rodzina no, zajmie się może i telewizorem, i mieszkaniem chętnie, natomiast kotem już trochę mniej.
No właśnie, a ma obowiązek, nie wszyscy to wiedzą, tak?
Dokładnie, kotek wchodzi w skład masy spadkowej, tak jak i telewizor, krowa, koń. Jeżeli byśmy odziedziczyli gospodarstwo ze zwierzętami gospodarskimi, no to raczej byśmy ich pod blok nie wystawili, natomiast kota można. Czy nie można oczywiście, ale tak często jest robione.
Macie takie przykłady, doświadczacie tego dokładnie. Na własnej skórze, tak, że bywa, takie koty do was trafiają.
Osoby, które są spadkobiercami, dzwonią, że tutaj po mamie, po babci został zwierz i zróbcie coś z tym, bo tutaj mamy tyle spraw, swoje życie i nie będziemy się zajmować. I oczywiście no, rozumiemy, że to jest takie nagłe czasami i niesympatyczne zdarzenie, ale też nie ukrywajmy, to jest coś, co takie po ludzku patrząc powinno być naszym imperatywem moralnym, żeby zająć się zwierzakiem, którego kochał nasz bliski, tak, czyli osoba, którą w jakiś sposób byliśmy związani. No fajnie, że zostawiła nam mieszkanie, cudownie, nawet czasami coś jeszcze, a zostawiła nam też zwierzaka i dobrze by było się tym zwierzakiem
którego ona
zająć.
Kochała i który była dla niej bliski.
Nie zajmowała się. Już tam wtedy mówię, że jeżeli państwo tego nie zrobicie, to kto wie, co tam babcia z zagrobu sobie pomyśli. Mm-hmm. Ale to nie chodzi o straszenie. Naprawdę z bardzo wielu takich sytuacji można wyjść pokojowo, czyli można jakoś to rozwiązać. Mieliśmy przypadek pani, która zajęła się kotami po zmarłej mamie. Kotów było aż 7, więc naprawdę dużo. Pani miała też swoje zwierzaki. I wprawdzie nie od razu, ale większość tych kotów udało się przekazać dalej do adopcji powolutku, na spokojnie, a nie w takiej sytuacji wystawić się gdzieś albo oddać do schroniska. Nie ukrywajmy, oddanie do schroniska kotów, które były domowe, to jest dla nich właściwie śmierć, ponieważ one nie umieją sobie poradzić w takim stadzie. One są w szoku, obce zapachy, obce miejsce, wirusy, inni ludzie i to jest dla nich dramatyczne, traumatyczne przeżycie. Niedawno mieliśmy panią, która zmarła na TBS-ach, zostawiła 9 kotów. Na początku zajęli się nimi sąsiedzi, naprawdę bardzo fajni ludzie. Potem została jedna pani Ania, którą pozdrawiam serdecznie, która przy pomocy naszych dzielnych wolontariuszek, pani Paulinki, pani Anety, ogłaszała te koty. Tutaj też media miały dużą rolę. I wyobraźcie sobie państwo, wszystkie te koty znalazły dom w czasie, kiedy to właściwie jest cudem, ponieważ były wakacje, był czas, kiedy wszyscy wyjeżdżają. Część z tych kotów była taka może niezbyt miła, no bo to były koty jednego właściciela, czyli takie koty, które żyły tylko z jedną osobą, a wszystkie udało się umieścić w bezpiecznych miejscach. Niestety takie sytuacje się zdarzają i mamy wiele takich zgłoszeń, że z takim zwierzakiem trzeba jakoś sobie poradzić i zawsze zachęcamy do tego, żeby to było jak najbardziej mało stresujące i dla ludzi, i dla kota, czyli najchętniej w miejscu, gdzie on mieszkał do tej pory, ewentualnie przy rodzinie, którą znał. I prędzej czy później taki zwierzak zawsze znajduje dom. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktoś został z kotem, którego nie chciał, no chyba, że się zakochał, ale na to już nie mamy wpływu.
Czyli wystarczył też trochę dobrych chęci, żeby was
serca,
odciążyć i serca.
Uczuć,
i wy chętnie pomożecie, prawda? Wasi wolontariusze poradzą, jakby, bo największym problemem dla was są te miejsca, te domy tymczasowe
tak,
i te miejsca, gdzie tego kota można byłoby umieścić.
Zwłaszcza jeżeli to jest na przykład kot pojedynczy, który mieszkał przez 10 lat z babcią, to umieszczenie go w stadzie 15 innych kotów to też nie jest dla niego dobre rozwiązanie, bo ten kot automatycznie zaczyna chorować, nerki, ogólnie brak apetytu, jest taki marniejszy. Jego kondycja potem jest na tyle słaba, że naprawdę ciężko go dalej przekazać. Natomiast jeżeli on zostaje w miejscu, które znał i kochał i ktoś się nim tam zajmuje albo przeprowadza się do rodziny, którą znał, to jest o wiele prostsze i mniejsza szansa na to, że się pochoruje. No i większa szansa na to, że ostatecznie znajdzie jakieś takie miejsce docelowe, gdzie będzie mógł sobie dożyć w spokoju.
My mamy w Białymstoku schronisko dla zwierząt, które świetnie funkcjonuje obecnie, naprawdę tam i wolontariat i to, co robią, bardzo dużo się zmieniło w tym schronisku. Natomiast czy jest potrzebne schronisko dla kotów? Bo tam nie ma kotów. Czy jednak to te domy tymczasowe, bo na takiej bazie kotkowo działa, są najlepszym rozwiązaniem.
Bardzo nam się podobają domy tymczasowe. To są takie rodzinne domy dziecka, a nie jeden wielki moloch. Nie mówię, że nasze schronisko dla piesków jest molochem, broń Boże. To naprawdę też zauważamy pozytywne zmiany.
Ale trochę
zmiany.
Inaczej ta opieka nad psami tak, wygląda, dokładnie. Prawda? A inaczej nad kotami.
Inne koty są inne. Koty bardzo nie lubią dużych skupisk. One nie żyją w sforach. Owszem, jest czasami stado kotów, ale to są specyficzne przypadki, specyficzne kocie charaktery. I tutaj właśnie zdania są podzielone, ponieważ gdybyśmy mieli schronisko dla kotów, to z jednej strony byłoby to wygodne, bo umiera babcia, mamy gdzie umieścić
tak,
kota.
Tak, jedziemy w jedno miejsce, nie szukamy
tak,
telefonów,
wiemy,
nie 50
tam go
domów
zostawiamy, nie interesujemy się tym kotem, tylko tak naprawdę no, to jest wygodne dla obywatela, dla kota dużo mniej. Natomiast też byłaby taka sytuacja, że wszystkie te koty działkowe, o których wspomniałam, te słodkie kocięta, które się wiosną urodziły, to byłoby ciśnienie i taka presja, żeby one trafiły do tego schroniska, no bo przecież nie chce nam się jechać. Czasami się nie chce, a czasami nie damy rady, bo wiadomo, że są to też starsze osoby, które niekoniecznie sobie radzą. Trafiłyby do tego schroniska, schronisko by zostało zapchane w ciągu, nie wiem, kilku dni prawdopodobnie. I tyle, no bo nie jest z gumy, nie można tam umieścić wszystkich zwierząt z miasta. Byłyby rozgrywki typu tutaj sąsiadka karmi koty, albo dwa, albo trzy, albo nawet pięć. O, jak dobrze by było, gdyby one mogły pojechać do schroniska, no bo nie wiem, brudzą te koty i nam się nie podobają. No pewnie szczury by nas zjadły w mieście prędzej czy później. Już teraz biegają takie wielkości kotów w niektórych miejscach. Natomiast no, te koty wolnożyjące, które są niezbędne w ekosystemie miejskim, też zapewne do schroniska by trafiały, bo nie wszyscy się na tym znają, tak? Nie wszyscy wiedzą, który kot jest bezdomny i potrzebuje pomocy, a który jest wolno żyjący i świetnie sobie funkcjonuje tylko przy naszym drobnym wsparciu.
Czyli raczej schronisko nie, tylko ten system, jaki macie w tej chwili. My sobie może kiedyś zrobimy oddzielny program na temat tego, jak funkcjonuje kotkowo, bo naprawdę ta struktura jest bardzo ciekawa i warto byłoby to poznać. Czy kotkowo jest jakoś wspierane przez miasto? Bo miasto ma obowiązek też zajmowania się nie tylko bezdomnymi psami, ale także i kotami,
tak,
zwierzętami
dokładnie.
Generalnie.
Obecnie są przeznaczone środki na opiekę nad kotami wolnożyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji, czyli jeżeli ktoś tam zwierzę maltretuje, na przykład jak najbardziej są przeznaczane duże środki na sterylizację, na kastrację kotów wolnożyjących i dzięki właśnie tym środkom oraz pracy wolontariuszy oraz osób, które te zwierzaki przynoszą, to w ciągu roku udaje się wysterylizować, wykastrować około 1000 kotów, takie, które trafiają z powrotem do ekosystemu, co jest naprawdę wspaniałe, ponieważ już mamy całe rejony miasta, gdzie jest kilka kotów, a nie tak jak było wcześniej kilkadziesiąt. Tutaj mamy okolice rynku, te starsze dzielnice, Nowy Świat, Zamenhofa, tam kiedyś 10-15 lat temu przechodząc, to w każdym okienku siedziały przycupnięte, chude, głodne, biedne, zaropiałe koty i to aż serce się krajało. Natomiast teraz tam jest tutaj dwa, tutaj trzy. To są koty, które mają nacięte uszko, co oznacza, że są wysterylizowane, wykastrowane i wyglądają jak pączki w maśle. Więc to jest takie bardzo optymistyczne i raduje. Często się zdarza, że wprowadza się, dajmy na to, nowy lokator i zaczynają mu takie koty przeszkadzać, natomiast no, wskazujemy na to, że te koty nie stanowią dla nas ludzi żadnego zagrożenia, nie roznoszą chorób pcheł ani żadnych innych tutaj przypadłości, jeżeli są właściwie zaopiekowane. Natomiast po pierwsze fajnie na nie spojrzeć, bo są takie sympatyczne i tłuściutkie, natomiast też no, bronią przed tymi gryzoniami, których jest coraz więcej. Teraz jesienią możemy tego doświadczyć, więc lepiej, żeby te futerka tam sobie gdzieś kocie siedziały, a nie myszki nam podżerały zapasy w piwnicy.
No właśnie zima, która się nam zbliża, jest takim trudnym okresem dla kotów i tutaj są zawsze dylematy, bo jednym się nie podoba to, że ktoś dokarmia koty, inni zamykają okna i koty nie mają gdzie wejść, spędzić tej zimy, zamarzają po prostu. No właśnie, jak to jest prawnie?
No, teoretycznie nie ma obowiązku, żeby koty wpuścić.
Do piwnicy.
Niestety nie ma. Wprawdzie nasza Rada Miasta kilkakrotnie stosowała takie apele do administracji, do mieszkańców, żeby zachowali się po ludzku, czyli jeżeli widzą zmarzniętego zwierzaka, żeby go wpuścili, natomiast...
Zostawiali otwarte okienka.
Dokładnie, tylko to też, wiecie państwo, to jest takie miecz obosieczny. No, jeżeli wpuszczamy takiego zwierzaka, to już zrobiliśmy dobrze, natomiast musimy też wziąć odpowiedzialność. Nie wystarczy go wpuścić. Dobrze by było, żeby patrzeć, co się dzieje, czyli jeżeli się zdarzy, że ten zwierz gdzieś tam nabrudzi, no to sprzątnąć, żeby innym nie przeszkadzało. Może postawić kuwetę. Są takie fajne panie karmicielki, które właśnie mają takie wydzielone enklawy w blokach, gdzie koty wchodzą z zewnątrz, natomiast nie mogą przejść dalej w miejsce piwnic i tam stoją domki, budki, jakieś kuwetki, które są sprzątane i zadbane. No niestety są też miejsca, gdzie tego nie ma i wtedy jak najbardziej rozumiem mieszkańców, którym może to nie pasować, no bo nie każdy to lubi, żeby się poniewierały kocie odchody po piwnicy. I też no, musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli chcemy pomóc, to już róbmy to profesjonalnie. Czyli po pierwsze, jeżeli wpuszczamy, to też sprzątamy i patrzymy, czy jest sprzątnięte. Jeżeli zaczynamy karmić zwierzaki, to sprawdzamy, czy są wysterylizowane, bo tak naprawdę samo karmienie to więcej złego niż dobrego. Kotek, który się naje, on myśli o tym tylko, żeby się zakochać. A jak się zakocha, to za chwilę oprócz tego jednego kotka będziemy mieli 5 kociąt, które będą chorować, będą smutne i będziemy mieć duży problem. Więc jeżeli już nie mamy zamiaru sterylizować, to lepiej też nie karmmy. Natomiast jeżeli zaczynamy, no to wtedy warto się dowiedzieć, gdzie można wysterylizować. Naprawdę już w obecnej chwili każdy gabinet weterynaryjny wie, do kogo się udać, żeby zwierzaka można było wysterylizować.
Poza tym są okresy, kiedy są zniżki.
Tak, dokładnie, ale w przypadku kotów wolnożyjących nawet nie chodzi o zniżki. One mają dotacje z Urzędu Miasta. Również mili podatnicy dzielą się 1% podatku, jeżeli będzie to gmina, z której która no nie poczuwa się do sterylizacji kotów, no to wówczas my zawsze chętnie pomożemy. Jeżeli kot jest dziki, można pożyczyć klatkę, pułapkę. Jest możliwość hospitalizacji zwierza, czyli nie trzeba go tam niuńkać w domu, w łazience, po operacji. I to jest tak prosty zabieg już obecnie, malutkie, prawie laparoskopowe nacięcie na boczku, że ten kot, kotka właściwie po 2 dniach może iść z powrotem na ulicę, nie trzeba jej nosić na antybiotyk, nie trzeba zdejmować szwów, jeżeli się to zrobi oczywiście w takiej lecznicy, która specjalizuje się w kotach wolnożyjących. I ten kotek już będzie sobie spokojnie żył i my będziemy mieć spokojną głowę, że nie będzie tutaj stado się powiększać. Poza tym zawsze możemy sąsiadom pokazać, że kot jest wysterylizowany, że nie będzie więcej, żeby się nie martwili. Bo no też zrozumiałe, że jeżeli byłoby stado 30 kotów w jednej piwnicy, no to może przeszkadzać. I jak najbardziej rozumiem mieszkańców. Więc jeżeli pomagamy, to pomagajmy mądrze.
Czy administracja może zabronić nam dokarmiania kotów, czy pomocy kotom, czy na przykład nakazać zamykanie okien do piwnic?
I tak, i nie. Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem o zachowaniu porządku i czystości nie powinno się rozrzucać jedzenia, tak? No, więc zależy, jak to robimy.
Ale jest też ustawa o ochronie zwierząt.
Dokładnie. Więc tutaj te akty prawne można by było interpretować na swoją korzyść, bądź też niekorzyść. No, ponieważ jest to teren danej administracji, no to tam wolność tomku w swoim domku. Natomiast dobrze by było, gdyby to było uzasadnione. Czyli jeżeli faktycznie mamy panią, która zostawia cały talerz wątróbek, one psują się na upale, jest tam mnóstwo much i to stanowi jakieś takie no, estetyczne bądź też epidemiologiczne zagrożenie. Tak. No to wtedy jak najbardziej jest uzasadnione. Natomiast znam bardzo wiele osób, które z jakichś powodów miały problemy z administracjami swoimi i no, mogę dać sobie rękę uciąć, że było wszystko robione w porządku, czyli dyskretnie w jakimś takim miejscu, niekoniecznie piwnicy, nie wiem, przy śmietniku, w jakiejś zadaszonej budce i że sprzątane było na tyle, żeby nie stało coś, co może się zepsuć dłużej. No bo wiadomo, no koty przychodzą o różnych porach, zjedzą, czasami nie zjedzą. No tutaj to jest kwestia ludzka, kwestia takiego przereformowania czasami pań, które karmią zwierzaki, że to musi być robione w miarę estetycznie, w miarę dyskretnie, po to, żeby no, nie przeszkadzało innym mieszkańcom, bo to oczywiście nie jest nic złego, to, że karmimy koty. Natomiast no, nie wszystkim się to musi podobać. Tak, żyjemy w wolnym kraju i nie wszystkim to się musi podobać. Administracja sama z siebie tego nie zabroni. Administracja może do nas napisać pismo albo przyjść wówczas, jeżeli ktoś na nas naskarży. Oczywiście możemy mieć przesympatyczne klasyczną panią, nie wiem, Jadzie z bloku, której przeszkadza wszystko, ale wówczas też administracja zdaje sobie sprawę, że przeszkadza pani Jadzie wszystko i nawet to, że przeleci gołąb przed oknem i to, że chodzimy w szpilkach po chodniku, też będzie jej przeszkadzać. I też, no wierzcie mi państwo, tam też pracują ludzie i wiedzą, że jeżeli ktoś zgłasza 3 skargi miesięcznie na sąsiadów, no to ma problem też ze sobą, tak, nie tylko z sąsiadami. No natomiast jeżeli będzie to kilka osób, które będą skarżyć na jedną panią, no to coś może być na rzeczy. I wówczas warto by było zadbać o tą czystość, porządek, o to, żeby koty były wysterylizowane, odrobaczone. No wtedy nie ma nic do zarzucenia.
Powiedzmy jeszcze na koniec, Kotkowo ma swoich wolontariuszy, czy swoje domy tymczasowe w różnych częściach Białegostoku, na różnych osiedlach, na każdym macie kogoś, do kogo na przykład, chodzi mi o to, czy można się zwrócić do kogoś takiego w celu pomocy.
Mamy lotne brygady.
No właśnie, jakie te wasze brygady są?
Znaczy, mamy oczywiście wolontariuszy w wielu różnych częściach miasta, mamy sympatyków, czyli takie osoby, które, no wiem, że jak trzeba, to pójdą i zobaczą, czy kotek faktycznie chodzi i miauczy. Zawsze ich jest za mało, przy czym to też tak najbardziej potrzebujemy domów tymczasowych, czyli takich miejsc, gdzie te kotki będą mogły sobie przemieszkać chwilę. I takich osób mobilno-sprytnych, czyli właśnie, które mogą podjechać, zgarnąć kotka, zawieźć, przewieźć, to jest największa potrzeba. Właściwie na większości osiedli, ale mamy też takie osoby, które są tak bardzo zaangażowane, że podjadą nawet poza miasto i też spojrzą. Tylko też trzeba zrozumieć, że to są osoby, które pracują, które mają swoje sprawy, więc nawet jeżeli dzwonimy dziś i oczekujemy wizyty ich za 5 minut, to może tak się nie skończyć.
No właśnie, jak to wygląda,
że to będzie za jakiś czas.
Jak to wygląda technicznie? Czy po prostu jest jeden numer telefonu?
Przeważnie najbezpieczniej jest pisać maila, pisać wiadomości, ponieważ czasami jest tak, że żeby odpowiedzieć na dany... Powinniśmy pewnie już mieć wypracowane procedury, jeżeli dzwoni ktoś w takiej sprawie, to jeżeli w takiej, to... Ale muszę powiedzieć, że życie nas tak zaskakuje czasami i ludzie nas tak zaskakują, że czasami trzeba pomyśleć chwilę, zanim się odpowie, co można w danej sytuacji poradzić i kogo tam wysłać, bo w jedno miejsce powinna pojechać osoba z klatką, pułapką, inne z rękawicami takimi specjalistycznymi, inne ze środkiem usypiającym, bo naprawdę różnie to bywa. A winne z drabiną strażacką, ponieważ ostatnio właśnie pani dzwoniła, że siedzi kotek na drzewie na wysokości 4. piętra, przyjeżdżajcie, zabierajcie. My
tak... Zamiast do strażaków, tak? To do kotka.
No właśnie, strażacy tam mieli inne sprawy i też zrozumiałe, bo nigdy nie widziałam szkieletu kota na drzewie, więc podejrzewam, że jakoś te koty
wcześniej
schodzą.
Czy później wystrzeli, tak.
Prędzej czy później. Ale no, kiedy tłumaczyłam pani, że u nas te panie wolontariuszki to czasem mają 60+ i są marne w łażeniu po drzewach, to nie spotkało się ze zrozumieniem. Więc no, też mierzmy siły na zamiary. Mieliśmy kota w studience i pomimo najszczerszych chęci użycia sprzętu nie byliśmy w stanie go wyciągnąć i tam właśnie tu pomogli strażacy, którym wielki szacun za to, ale no też no takie oczekiwanie, że jesteśmy w stanie cuda wyczynić, no nie zawsze się da.
Także trochę wyrozumiałości także dla wolontariuszy z Kotkowa, no i chętnie służycie pomocą. Myślę, że jeszcze do tematu kotów będziemy wielokrotnie wracać, bo tutaj dużo jest do powiedzenia. Dzisiaj nie wszystko udało nam się powiedzieć. W Ekosferze gościem była prezes Fundacji Kotkowo Agata Kilon, Aneta Kała-Burda. Zapraszam na Ekosferę za tydzień.